Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, godzina 7.10, to jest 20 grudnia, za 4 dni Wigilia, za 5 dni Święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj w Warszawie rano padało coś na kształt śniegu, nie wiem czy to był już śnieg, ale w każdym razie zrobiło się zimowo i właściwie w poranku też powinno być świątecznie. Ja się nazywam Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie, ale nie do końca będzie świątecznie, bo polityka gna do przodu, a dzisiaj Komisja Europejska ma się zajmować bardzo poważnym zagadnieniem, chyba najpoważniejszym, jak widać, we współczesnej Europie nie mają innych problemów panowie z Komisji Europejskiej, a mianowicie tym, czy rozpocząć procedurę nakładania sankcji na Rzeczpospolitą Polską. Naszym rozmówcą jest teraz w Brukseli pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam z Brukseli.
Co się dzisiaj może wydarzyć? Czego powinniśmy się spodziewać?
Dzisiaj rzeczywiście posiedzenie Komisji Europejskiej w składzie komisarz za Polskę, pani Bieńkowska, która zresztą do tej pory nigdy nie sprzeciwiała się atakom na Polskę ze strony komisji czy poszczególnych komisarzy. Sorry, taką mamy przedstawicielkę. I to posiedzenie ma być poświęcone ocenie praworządności w naszym kraju. Są różne warianty konkluzji jako możliwe czy prawdopodobne, bardzo prawdopodobne. Przedstawia się wyjście w postaci przerzucenia piłeczki decyzyjnej z Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej z sugestią, aby Rada Europejska wszczęła procedurę uruchomienia artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, na którego końcu są właśnie sankcje dla kraj członkowski, a Komisja Europejska niczym Poncjusz Piłat umywa ręce i ten, jak mówią Amerykanie, hot potato, gorący kartofel przerzuca do ogródka Rady.
Rozumiem, że pan nakreślił, co może grozić, jak sytuacja może się rozwinąć, a jak pan się spodziewa, co się wydarzy, do czego, jak daleko posuną się panowie komisarze?
Uważam, że ten wariant jest dość prawdopodobny, zwłaszcza, że mówiąc metaforycznie, kanclerz Merkel, która ucieka od problemów wewnętrznych, no, tej kompromitacji, prawie kwartał mimo wyborów w Niemczech, Niemcy nie mają dalej własnego rządu i raczej na pewno go w tym roku nie utworzą, także tworzą go w przyszłym roku. Co prawda Belgia, w której się znajduje, już przez rok nie miała rządu, no ale od Niemiec, największego państwa europejskiej, najbogatszego, można było oczekiwać czegoś większego. Ale pani kanclerz Merkel ucieka od problemów wewnętrznych i się ostatnio wraz z prezydentem Macronem spuściła ze smyczy te ogary w Komisji Europejskiej, zachęcając w praktyce politycznej postawienia Polski do kąta. Ja czekam ze spokojem na rozwój sytuacji, wiedząc, że tak naprawdę mam do czynienia z pewną wrzawą, nieprzyjemną, nie fair, ale wrzawą medialno-propagandowo-polityczną, a i tak nie ma żadnych, powiem, żadnych szans, możliwości ukarania naszej ojczyzny sankcjami, bo do tego trzeba jednomyślności, gdy chodzi o państwa członkowskie Unii, a tej jednomyślności nie będzie. Nie będzie nie dlatego, że nas nie kochają w Europie, ale dlatego, że kierując się interesem własnym, poszczególne kraje dobrze wiedzą, że dziś Warszawa, a jutro Budapeszt, Madryt, Praga Czeska czy inne stolice.
To jest tak, że kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, mówiono w polskich kręgach politycznych, że jednym z jego zadań będzie ułożenie tych kontaktów z Komisją Europejską, że to jest pewne takie wyjście naprzeciw, próba nowego początku w tych relacjach. Tymczasem wygląda na to, że Komisja Europejska wręcz przyspieszyła działania nieprzyjazne wobec naszego kraju.
myślę, że rzeczywiście jest tak, iż w tej chwili no, następuje dalszy ciąg, tylko że może bardziej intensywny, takiej autokompromitacji organów Unii Europejskiej, bo w sytuacji, gdy z punktu widzenia poczucia przeciętnych obywateli krajów członkowskich Unii głównym problemem jest kwestia terroryzmu islamskiego czy tej inwazji imigrantów muzułmańskich spoza Europy, czy też no, bardzo poważny problem, zwłaszcza w Europie Południowej, ale przecież nie tylko, dużego bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych między 18 a 30 rokiem życia. No, w tym czasie, mimo że to są problemy, z którymi ludzie żyją, jest próba czołgania a to Polski, a to Węgier, bo przecież o nich też była mowa, a to w jakiejś mierze innych krajów członkowskich Unii, jak Rumunia czy Malta. A więc, no, prawdę mówiąc, zastanawiam się, jak to wpłynie na frekwencję w wyborach europejskich, która i tak jest bardzo niska zawsze. No i pytanie, czy na skutek takich postępowań, jakby trochę abstrahując spraw polskich, ale na ile wybrany za półtora roku Parlament Europejski no, będzie już zupełnie inny. Ludzie to, co się dzieje, widzą. Widzą, że Komisja Europejska goni w piętkę i zajmuje się problemami wydumanymi. I zapewne ilość eurosceptyków czy ilość eurorealistów bardzo wzrośnie w Europarlamencie. To będzie miało to pewne znaczenie. Natomiast na razie rzeczywiście sytuacja nie jest sympatyczna. Podkreślam, trzeba zachować stalowe nerwy. Nie wolno się przejmować. Ja bym raczej z takim dystansem, może nie uśmiechem, ale dystansem i ze spokojem patrzył na to, co wyrabiałem w Komisji Europejskiej, ponieważ podkreślam, nam żadne sankcje nie grożą, a chociaż takie grillowanie Polski świadczy o tym, że no, ich hierarchia priorytetów jest skrajnie dziwaczna w Komisji Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego dla Poranka Wnet. Uprzejmie dziękujemy.
Dziękuję, miłego dnia, mimo wszystko. Pozdrawiam.
Wnet jest godzina 7.18, jesteśmy na 87,8 FM, to jest cały czas nasze okazjonalne nadawanie, tym razem z okazji rocznicy stanu wojennego. Jesteśmy oczywiście też na portalu Wnet.fm, ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam do słuchania dalszego ciągu Poranka Wnet. Pan Ryszard Czarnecki zalecał, żeby zachować stalowe nerwy. Cóż, będziemy próbować, ale nie wiem, czy radio to jest dobre miejsce do zachowywania stalowych nerwów. W studiu jest gość, pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Tutaj i mamy też stalowe nerwy.
Tutaj też dwóch młodych ludzi przyszło, którzy sobie...
Dwa młode rożki.
Którzy sobie po studiu naszym chodzą. Bardzo serdecznie panów.
Wiktor i Lorne.
Dzień dobry. Pan mówi, że pan też zachowa stalowe nerwy. Czy należy przejmować się tym, co się dzieje w tej chwili w Komisji Europejskiej? Czy to jest jakieś rzeczywiste zagrożenie dla Polski, czy raczej taki spektakl medialny?
Gdybyśmy dostawali drgawki przy każdym pomruku Komisji Europejskiej, to rzeczywiście byłoby niewesoło, bo byśmy się tylko tym zajmowali, więc myślę, że ja bym tutaj spokojnie do tego podchodził.
Czy to jest tak, że ta sytuacja to jest rzeczywiście wina polskiego rządu, który nie potrafił jakoś wytłumaczyć, o co chodzi w tych przemianach w Polsce? Czy jest tak, jak twierdzą niektórzy, że jakiekolwiek radykalne zmiany w trzeciej RP spowodowałyby sprzeciw zagranicy?
Ojejku, no jak się przeczyta ten artykuł 2 i 7, bo tam są dwa, w jednym są wartości europejskie, w drugim jest ta sankcja za złamanie, znaczy to wszystko jest to tak ogólne, że rzeczywiście, tak jak tutaj mówił przed chwilą Ryszard Czarnecki, no ciężko sobie wyobrazić, żeby to było jakoś zmaterializowane w taki sposób dramatyczny, dlatego że po pierwsze jest to bardzo ogólne, a po drugie raczej jest to retorsja za inne rzeczy, które Polska ma też załatwić w Unii Europejskiej. Bo zwróćmy uwagę, że tendencja jest taka, że te elementy, które dostaliśmy w cudzysłowie od Unii Europejskiej za otwarcie rynku, teraz są rozmiękczane, tak? I mamy na przykład pracowników delegowanych, których przegraliśmy, a to dotyczy 500 tysięcy osób, które w Polsce w ten sposób pracują, co zmienia też nasz sposób gospodarowania. Więc mamy taką przestrzeń, w której te zasady Unii się zmieniają i są momentami, czy kierunek jest taki, że one są dramatycznie inne od tego, co wiedzieliśmy przystępując do Unii.
Czy pan słuchał w zeszłym tygodniu exposé nowego premiera?
Tak, słuchałem.
Czy to było takie po prostu jedno z licznych przemówień, jakie są w parlamencie, po tygodniu się zapomina, czy tam rzeczywiście została nakreślona jakaś nowa wizja?
No nie, wystąpienia premiera, pierwsze wystąpienie premiera zawsze jest istotne, bo to jest element, za który będziemy pana premiera rozliczać, więc te elementy, do których nawiązał pan premier Morawiecki, no będziemy przez te następne, rozumiem, miesiące patrzeć, jak ten program jest realizowany, bo to jest jakby uszczegółowienie programu.
Jakie to są elementy?
No, widać, że tam jest duży nacisk na politykę zagraniczną, jak już od tego zaczęliśmy, czyli od takiego elementu, który jest taką projekcją tego, jak silne państwo mamy, a w zasadzie jak silną gospodarkę mamy, bo im mamy silniejszą gospodarkę, tym większy sens ma nasza dyplomacja i większą skuteczność ma nasza dyplomacja. Ale też potrzebujemy takiej usuwerennienia naszej gospodarki, żebyśmy nie byli tylko podwykonawcą dla niemieckiego czy francuskiego eksportu, ale potrafili też znajdować sektory gospodarki światowej, w których będziemy mogli konkurować. Więc ta przestrzeń tutaj jest dosyć duża do znajdowania różnych innowacyjnych przestrzeni, gdzie możemy tą przewagę zdobywać. Oprócz tego, jak rozumiem też kierunek zmiany na Mateusza Morawieckiego jako premiera, ma pomóc w relacjach nie tylko z instytucjami finansowymi, ale także z inwestorami, których niektórych rzeczywiście w Polsce cały czas potrzebujemy.
Pan Mateusz Morawiecki nie pojawił się w polityce w momencie swojego exposé, tylko jest nim przynajmniej od 2 lat. Przez 2 lata jest wicepremierem. Czy z dotychczasowej polityki rządu, czy z dotychczasowej realizacji tak zwanego planu Morawieckiego można tutaj powiedzieć, że to się rzeczywiście uda, że coś już się takiego wydarzyło, czy można powiedzieć, to zostało dokonane, jest jakaś nadzieja?
No, udała się duża rzecz w ramach bardzo złego systemu podatkowego, bo mamy niedobry system podatkowy, udało się jakby wykorzystać go i uszczelnić, zarówno jeżeli chodzi o VAT i akcyzę, czyli ten system działa w taki sposób, jak oryginalnie został zaplanowany. Ten system podatkowy jest jeszcze do zmiany, ale przynajmniej w ramach tego, co mamy, udało się z niego wycisnąć kilkadziesiąt miliardów, które tam gdzieś były i się rozchodziły i tak naprawdę wszyscy się składaliśmy. Mówię wszyscy, którzy nie byli beneficjentami, nie wiem, mafii VAT-owskiej, czy nie wyłudzali akcyzy na paliwie. I wszyscy na to się składaliśmy. Więc jakby to zobaczymy jeszcze, jaki będzie efekt budżetu na koniec roku. Czy rzeczywiście rządowi uda się uzyskać taką wartość zero minus, jeżeli chodzi o deficyt. No bo to był dobry sygnał. To państwo nie powinno się zadłużać, jeżeli jego suwerenność nie jest zagrożona. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to jest takie właśnie postawienie i pokazanie, że jeżeli płacimy wszyscy podatki, tak? I jest taki trend, że teraz dobrze jest płacić podatki w Polsce, nie oszukiwać państwa polskiego, to też poprawia konkurencję. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dwa sklepy wielkopowierzchniowe, jeden należący do polskiej sieci, a drugi do zagranicznej i ta zagraniczna nie płaci podatku CIT. Jeżeli nie płaci podatku CIT, to o ten podatek CIT On efektywnie tam nie jest 19%, tylko pewnie 5-10% w tym przedziale, ale o tyle jest bardziej konkurencyjna w cudzysłowie, tak? Czyli unikanie płacenia podatków powoduje zaburzenia w konkurencji.
Równocześnie nie można powiedzieć, żeby rząd jakoś tak bardzo brał się do obniżania podatków.
Nie, rząd teraz się nie zabrał za obniżenie podatków. Mam nadzieję, że to jest jakaś mądrość etapu, bo tutaj nie tylko Instytut Jagielloński, ale i Centrum Adama Smitha i ZPP i jeszcze kilka innych organizacji apeluje do tego, żeby rzeczywiście zrobić reformę systemu podatkowego. W momencie, bo tu Leo się włącza. Leo się za chwilę.
Ale jest w ogóle obszar jakiś taki w tej chwili w polskiej gospodarce, żeby rzeczywiście przy takiej ilości inicjatyw państwa, przy tych pomysłach, że tutaj coś zbudujemy, tam coś zbudujemy, czy jest w ogóle miejsce na obniżkę podatku?
No na pewno jest, dlatego że mamy na przykład taki podatek CIT, który jest podatkiem dobrowolnym, czyli Corporate Income Tax, czyli taki, który płacą teoretycznie przedsiębiorstwa. Nominalne wpływy jego są jakieś w ogóle znikome w stosunku do jego stawki, to znaczy, że jest to podatek dobrowolny, czyli coś, co dotyczy dużych podmiotów, tak naprawdę nie jest płacone, bo jest masowo optymalizowane. To jest źle zrobiony podatek, bo kosztami można to zoptymalizować, wyprowadzając ten zysk za granicę. I na przykład wracając do tych wspomnianych sieci wielkopowierzchniowych, handlowych, to sprzed 2 lat, pamiętam dane, to tam było chyba 85%, które w ogóle nie płaciły podatku CIT, czyli nie osiągały zysku, czyli wprowadziły w Polsce od lat i prowadzą niektóre cały czas działalność charytatywną.
Wśród takich rzeczy, o których była mowa, kiedy mówiono o konieczności pewnych zmian w tym organizmie rządowym, była też kwestia organizacji pracy rządu, tej resortowości, która gdzieś tam odziedziczona jeszcze po późnym PRL-u cały czas tutaj jakby kreuje organizację państwa.
No niestety jest, to się słabo udało pani premier Szydło, czyli cały czas mieliśmy taką właśnie, jak pan redaktor powiedział, Polskę resortową, czyli taką przestrzeń, w której jeżeli jakaś, nie wiem, spółka energetyczna jest w jednym ministerstwie, a ma coś do zrobienia infrastrukturalnego, to jest problem, bo ma dwóch szefów konstytucyjnie umocowanych, którzy się czują bardzo samodzielnie. Ale było wiele rzeczy, czy jest wiele rzeczy, które dotyczy polityki europejskiej, na przykład negocjacji takiego, czego to się nazywa pakiet zimowy, czyli kwestii dotyczących energetyki i klimatu. I to są rzeczy, które zahaczają między środowisko, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, a MSZ. Więc ta przestrzeń jest bardzo duża i na przykład tu niestety Ministerstwo Środowiska sobie nie poradziło. Na przykład w takiej przestrzeni reformy ETS-u, czyli reformy systemu handlu tymi certyfikatami CO2. Efekt jest taki, że wszyscy dostali albo jakieś ulgi, albo jakieś zwolnienia, na przykład Rumunia i Bułgaria, a Polska wylądowała zupełnie nigdzie. A to była przestrzeń, która dotyczy bardzo mocno energetyki i tego, jak będziemy produkować ciepło i prąd w następnych latach. I ile ona będzie kosztować?
Jak wobec tego typu wyzwań, czy widzi pan tutaj konieczność zmian personalnych? Pan premier zapowiada, że po nowym roku nastąpią jakieś zmiany personalne. W których obszarach działania państwa powinny nastąpić, żeby państwo działało lepiej?
No, ja bym obstawiał, że ta rekonstrukcja, jak rząd zapowiedział, nie jestem rzecznikiem rządu, więc mam ten komfort, ale jeżeli coś się w styczniu ma wydarzyć, to rozumiem, w styczniu się wydarzy. Ja bym obstawiał, że te zmiany będą następowały przez następne miesiące. Dlatego, że
to taka jest gra w rekonstrukcję, która będzie trwała, a my będziemy się tym ekscytować.
Będziemy się ekscytować, nazwijmy to tak. Dlatego, że ta przestrzeń, no, tych wspomnianych 3 czy 4 resortów, no, jest jakoś do skoordynowania w większym stopniu, ale kwestia jest też tego, żeby rzeczywiście gospodarka była w jednych rękach, żeby było, jakby współgrało to. Natomiast tutaj widzimy, że część instytucji finansowych jest w grupie jednego z konstytucyjnych ministerstw czy ministrów odpowiedzialnych za sprawiedliwość, a część jest właśnie w środowisku, a część jest w energetyce, a część jest w rozwoju, więc jest rzeczywiście tak, że tych synergii tam nie ma. Potem zwróćmy uwagę, że jakby w ogóle konstytucja jest źle skonstruowana, bo ja to akurat wczoraj na jakiejś kawie liczyłem, ale pomyślę, że jest konflikt między, wyobraźmy sobie konflikt między ministrem obrony narodowej a prezydentem o coś, co nie powinno mieć miejsca, bo w konstytucji powinno być napisane, kto za co jest odpowiedzialny. I załóżmy, że ten konflikt trwa przez godzinę. I jeżeli zajmuje się tym obserwowaniem tego konfliktu przez tą godzinę 500 000 ludzi, to jest 57 lat życia jednej osoby. Tyle czasu zabiera nam tylko jedna godzina zajmowania się konfliktem między premierem, między prezydentem a ministrem obrony narodowej. Więc mamy dużo źle skonstruowanych, ten system po prostu jest źle skonstruowany i oprócz tego, że konstytucję moim zdaniem należy zmienić, to w rządzie rzeczywiście ta polityka resortowa bardzo do tej pory szkodziła i nie wszystko się udało rzeczywiście pani premier Beacie Szydło tutaj naprawić.
Czy to jest tak, że obóz rządowy, nazywający siebie obozem dobrej zmiany, dysponuje lepszymi kadrami niż te, które obecnie są w rządzie? Czy tam są ludzie, których można by zatrudnić do takiej zmiany struktury państwa na bardziej funkcjonalną?
Myślę, że to też jest, tak jak rozumiem, co chce zrobić Jarosław Kaczyński, jeżeli w ogóle mogę coś takiego powiedzieć, to tak naprawdę też poszerzyć ten obóz dobrej zmiany i też przekonać do tej grupy reformatorskiej inne osoby, które do tej pory nie były zaangażowane w działalność publiczną, czy organizacje około publiczne. Więc wydaje mi się, że to jest też cel ćwiczenia i to chyba nawet widać po jednym czy tych dwóch sondażach, które się pokazały. Więc jeżeli kadry oczywiście tak po leninowsku są bardzo istotne, natomiast co pewien czas, że tak powiem, odświeżania chyba dobrze robią.
Największe wyzwanie dla polskiej polityki w nadchodzącym roku?
Ojejku, pewnie, żeby utrzymać wzrost gospodarczy, dlatego że tutaj jest kilka paradoksalnych rzeczy. Po pierwsze, mamy bardzo niskie bezrobocie, czyli będziemy bardzo mocno potrzebować pracowników i te zasoby tutaj wolne już się skończyły, więc pewnie będziemy musieli jakoś uregulować sytuację, że tak powiem, importu pracy prawdopodobnie z Ukrainy. I mamy impuls inflacyjny. Jak mamy impuls inflacyjny, to jest w następnych kwartałach, nie mówię, że w następnym roku, ale to może być i półtora i dwa lata, mamy impuls do tego, żeby podniesione zostały stopy, a te dwie rzeczy wpłyną na dynamikę wzrostu gospodarczego. Czyli następny rok jeszcze powinien być dobry, a potem może się okazać, że ta dynamika będzie trochę mniejsza, bo polska gospodarka po prostu się jakby wykorzysta te wszystkie proste zasoby, które będzie miała, a jeżeli zacznie się pojawiać inflacja, to rzeczywiście cena pieniądza w gospodarce może być wyższa.
Bardzo dziękuję. Omówienie tego, co jest i prognoza tego, co być może. Pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również młodym dżentelmenom, którzy nam ubarwili tutaj trochę poranek.
Trochę próbowali przeszkadzać, ale im się chyba nie udało do końca.
Przeciwnie, bardzo pomogli. Instytut Jagielloński jest również wydawcą portalu Business Alert. To jest jedno z takich miejsc w polskiej infosferze, gdzie można zaglądać, żeby wiedzieć, co się dzieje. Uprzejmie dziękuję.
Na przykład w energetyce, infrastrukturze zapraszamy.
Zapraszamy.
I do Radia Wnet też zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Miłego dnia.
Jest godzina 7:33. To jest poranek Wnet 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet.fm. A teraz, żeby tak jednak zrobiło się przyjemnie i zimowo, to nam zaśpiewa Elvis Presley.